My mówimy czasami, posługujemy się takim terminem magia wróciła. Czy poczujemy to samo, co czuliśmy rok temu, dwa lata temu, pięć lat temu, sześć lat temu? I czasami jest tak, że zaczyna się pierwszy koncert nowego, kolejnego festiwalu i coś nam się nie podoba. Czujemy, że wszystko jest okej, ale jeszcze nie ma tego momentu. I nagle przychodzi ten moment i mrugamy do siebie, mówimy tak, okej, jest tak, jak powinno być. Pojawiła się magia.
W tęsknocie za rajem. Reportaż Grzegorza Bugaja. Perła ziemi lubuskiej, pocysterski klasztor w Gościkowie Paradyżu, nazwany przed wiekami przez zakonników Rajem Matki Bożej od 2003 roku, jest miejscem, które w drugiej połowie sierpnia rozbrzmiewa muzyką średniowieczną, renesansową i barokową. Ale nie w 2020 roku. Roku epidemii koronawirusa. To trudne wejście w dorosłość, bo właśnie na ten rok przypada 18. edycja festiwalu Muzyka w Raju. Festiwalu, który przyciąga publiczność z kraju i ze świata, pięknym miejscem, wyjątkowym klimatem i muzyką na najwyższym poziomie artystycznym. Muzyką graną przez artystów od Japonii, przez Finlandię, Danię, Francję, Włochy, aż po Brazylię. Inicjatorem zorganizowania w tym miejscu festiwalu muzyki dawnej był ówczesny rektor mieszczącego się w murach klasztornych seminarium ksiądz dr Ryszard Tomczak oraz prezes fundacji Kanor Cezary Zych. Od 2003 roku na Muzyce w Raju w Gościkowie Paradyżu wystąpiło kilkudziesięciu artystów. Jak oni widzą to miejsce? Mówi Davide Monti, włoski skrzypek barokowy, który z festiwalem Muzyka w Raju związany jest już od wielu lat.
Well, the place is fantastic. Definitely the being in that seminar with this fantastic church is really good.
Miejsce jest fantastyczne. Zdecydowanie bycie w seminarium w tym przecudownym kościele to coś bardzo miłego. Jest tam także bardzo dobra atmosfera, ponieważ Cezary wybrał takich, a nie innych ludzi, którzy weszli w ten projekt. Pracujemy naprawdę dużo. Ćwiczymy, gramy bez przerwy od rana do wieczora. Jeden, dwa, trzy koncerty dziennie. Musimy przygotować te wszystkie programy. Jest tu też dobra organizacja, żeby dopasować do siebie te wszystkie grupy, które przecież się ze sobą mieszają. Ten festiwal ma energię młodego i dobrego ducha tych ludzi z limitem przeogromnej pracy. To bez wątpienia fantastyczne doświadczenie.
Co doda flecistka i klawesynistka pochodząca z Izraela, na stałe mieszkająca w Szwajcarii Corina Marti, która na Muzyce w Raju solo, jak również z grupą La Morra, przenosi nas do średniowiecza i renesansu? W bardzo dziwny sposób ten festiwal jest dla mnie jak powrót do domu, bo ten festiwal nie jest tylko miejscem, które daje ci przestrzeń do przygotowywania programów. Ten festiwal jest wyjątkowy ze względu na osoby, które nim zarządzają. Jest nasz wielki szef, Cezary Zych, zaufanie, które ci daje, miłość, którą cię obdarza i ta cała masa młodych ludzi, którzy tu pracują. Nie znam ich wszystkich imion, ale bez nich nie byłby taki sam. I oni powodują, że czuję się, jakbym wracała do domu, do moich najlepszych przyjaciół. Do domu, gdzie wszyscy się przytulają, zrobią ci kawę i dzielą się ze sobą wszystkim. Tak, to tak jak powrót do domu. To dziwne, ale to prawda. Nieco inaczej festiwal Muzyka w Raju widzi francuski śpiewak Marc Moyon.
I would compare it to permaculture. You know, it's when you use the power of different plants.
Porównałbym go do czegoś, co nazywa się permakulturą. To jest coś, kiedy wykorzystujesz energię różnych roślin, używając ich nawzajem, zamiast stosować monokulturę. I ten festiwal taki jest, bo przyjeżdżamy tu z wielu różnych miejsc, ale w jakiś sposób ten muzyczny ogród pomaga nam lepiej rosnąć, bo jest złożony z różnych elementów. Żywimy się sobą nawzajem i trzymamy wszystkie insekty z daleka. Świetnie jest spędzać czas tutaj. To tak jakbyśmy byli na odludnej wyspie, odłączeni od realnego świata. I to pomaga w żywieniu samego siebie, bo możesz pójść na koncerty innych muzyków, kiedy sam ich nie wykonujesz. Usłyszysz sporo muzyki, fantastycznych muzyków i w jakiś sposób ten ogród rozkwita o wiele bardziej niż w innych miejscach. Na przykład we Francji nie usłyszysz swoich kolegów, bo przyjeżdżasz dzień wcześniej, śpiewasz i znikasz. Możesz ewentualnie spotkać ich rano na śniadanie. Po prostu mijasz się się z ludźmi.
Just the day before your concert, you do your concert. Maybe you see your colleagues at breakfast the next day, but that's all. You just miss people.
I jeszcze ważny głos od włoskiej śpiewaczki Vivy Bianchi Lunbiffi.
I can think about a word.
Myślę o jednym słowie. Wolność. Ponieważ tutaj możemy naprawdę próbować różnych rzeczy i są też osoby, które w to wierzą. Więc powiedziałabym wolność. To tak jakbyś spojrzał na krajobraz, który nie ma końca. Tutaj tak właśnie jest. Festiwal Muzyka w Raju wielokrotnie się zmieniał. Na początku orkiestrą festiwalową była Arte dei Suonatori, na czele której stoi lubuszanin Aureliusz Goliński. Później, już w tym dziesięcioleciu, niejako tę samą rolę pełnił zespół Les Ambassadeurs, kierowany przez francuskiego flecistę Alexia Kosenko, o którym tak mówiła paradyska publiczność.
Pan Kosenko to chyba taka ikona tutaj, prawda?
Tobie
to...
się podobał pierwszy koncert, a mnie raczej ten ostatni wirtuozerski.
Na flecie Alexia Kosenko po raz kolejny.
Tak, niezawodny. On jest tutaj stałym bywalcem. My też zresztą przyjeżdżamy prawie co roku, także... Znamy go i nigdy nas nie zawiódł.
Po Les Ambassadeurs dyrektor wraz z klawesynistką Joanną Boślak-Górniok postanowili powołać do życia orkiestrę festiwalową z prawdziwego zdarzenia. I tak od 2015 roku kolejne programy festiwalowe przygotowuje Corę.
Nazwa Corę pochodzi z języka greckiego i jest wiele znaczeń tego wyrazu w języku greckim. Takie najbardziej powszechne i popularne, do dzisiaj funkcjonujące w Grece, to jest Corę, to jest młoda dziewczyna, piękna młoda dziewczyna. Ale oczywiście to jest takie pierwsze znaczenie. Grecy wierzyli, że w oczach każdego człowieka w źrenicy można dostrzec taką sylwetkę młodej, pięknej dziewczyny, czyli duszę. Czyli tak naprawdę Corę oznacza duszę. Corę również oznacza rdzeń, istotę, coś, co jest najważniejsze. Czasami mówimy o komputerach core. To jest ten sam wyraz, to jest to samo pochodzenie. Czyli Corę to jest coś, co najważniejsze. Dla mnie to będzie coś, co najważniejsze jest w muzyce. Ale dla kogoś innego, dla publiczności, to może być coś zupełnie innego ważne. A ja bym chciała, żeby Corę potrafiło poruszyć również właśnie troszeczkę dotknąć tej duszy każdego z nas, żeby ją troszeczkę poruszyć, żeby publiczność nie zostawała obojętna w czasie naszych koncertów. Więc tak jak mówię, ale dla innych członków zespołu Corę może oznaczać coś innego. Dla kogoś może oznaczać, że dla niego najważniejsze w Corę, czyli w tej istocie muzyki, jest na przykład współmuzykowanie wspólne. Dla kogoś innego to może być jeszcze coś innego. Piękno, dla kogoś innego jakaś energia. Dla mnie taki kontakt bym chciała takiego, po pierwsze znaleźć istotę muzyki, co oczywiście każdy muzyk tego szuka, więc każdy może powiedzieć, że to jest banalne, bo każdy muzyk szuka tego, co najważniejsze w muzyce, ale ja jeszcze bym chciała do tego publiczność przyciągnąć, żeby oni również poczuli takie drgające struny w swojej duszy.
Po pierwszych koncertach można było odnieść wrażenie, że orkiestra jeszcze szuka swojego brzmienia, ale od tego czasu minęło 5 lat i dzisiaj Corę jest już świadoma swoich wartości, a co najważniejsze, jest doceniana przez publiczność. Jakby tego było mało, 3 lata temu do życia powołano złożoną głównie ze studentów Green Corę. Ta orkiestra ma pomagać w starcie młodym muzykom.
Myślę, że wciąż młodzi ludzie mają bardzo trudno w Polsce teraz. Rynek już jest, ten rynek muzyki dawnej, szczególnie tych instrumentów barokowych, jest dosyć zapełniony, bo bardzo dużo bardzo dobrych muzyków przyjeżdża, wraca ze studiów za granicą i ja bym nawet się starała i taki mam trochę zamysł, zobaczymy na ile nam się to uda, żeby zapraszać nawet jeszcze młodszych muzyków, nie tych, którzy dopiero co skończyli studia, czy są świeżo po przyjeździe z zagranicy, ale nawet takich świeżo upieczonych studentów Akademii Muzycznych, którzy zaczynają swoją przygodę z muzyką dawną. Chciałabym bardzo szybko ich zachęcić do grania właśnie w orkiestrze, takiej prawdziwej orkiestrze.
Skąd to się w ogóle wzięło?
Trochę stąd, że ja lubię pracować z młodymi ludźmi. To są ludzie jeszcze niezmanierowani, jeszcze nie mają swojego sztywnego stanowiska estetycznego często, tak jak to się zdarza. Poza tym mają bardzo często bardzo świeże idee. Szukałam nowych płaszczyzn, gdzie bym mogła muzykować z ludźmi, a niekoniecznie z takimi, którzy już mają bardzo określoną pozycję swoją i silnie określone zdanie. Od młodzieży się można bardzo dużo fajnych rzeczy nauczyć, no i wciąż ta spontaniczność to jest w naszym zawodzie bardzo ważne, żeby szukać świeżości.
A gdzie ich pani wynajduje?
To jest troszeczkę tak po omacku, to się przyznam, że słyszałam od kogoś, Kasia Olszewska jest córką Marty, którą znałam z orkiestry, także to jest też naturalna kolej rzeczy, że ją poprosiłam, żeby grała z nami. Natomiast no, będę się rozglądać, muszę nad tym popracować. To jest właśnie taki cel mój na najbliższe miesiące, żeby zrobić bardzo duże rozeznanie w akademiach muzycznych, żeby już wyjść bardziej właśnie do ośrodków akademickich, nie szukać tylko w takich środowiskach, które ja znam i które mnie znają.
Paradyski Festiwal to przede wszystkim muzyka i wyjątkowy sposób pracy nad nią.
Paradyż to jest takie miejsce, na które się nie przyjeżdża z gotowymi programami, które wiele razy się grało, tylko przyjeżdża się z pewną ideą, z pewnym pomysłem, albo z czymś, co się dopiero rodzi, albo z czymś, co jest w trakcie rozwoju. Więc można powiedzieć, że jest to festiwal obdarzony dość dużym ryzykiem, ale ryzykiem, który zazwyczaj się opłaca. My jesteśmy na to po prostu przygotowani i nikt nie robi tutaj jakiegoś problemu z tego, że czasami zdarza się trochę mniej udany koncert albo któryś z pomysłów okazuje się jeszcze nie do końca dopracowany. Samo uczestniczenie w procesie tworzenia, w procesie kreowania, a nie w procesie banalnej z naszego punktu widzenia konsumpcji, wydaje mi się szczególną wartością, którą tutaj staramy się kultywować.
Tych magicznych wręcz spotkań było w Paradyżu wiele. Jednym z nich był wspólny program Marka Moyon i włoskiej śpiewaczki Vivy Blanki Luny Biffi.
We did a couple of concerts with Angelique.
Przygotowaliśmy w przeszłości kilka koncertów z Angelique, siostrą Marka, ale we dwoje wystąpimy po raz pierwszy. Ten pomysł pojawił się w naszych głowach, bo posiadamy dwa różne głosy, dwa różne style kształcenia głosów. Chcielibyśmy podzielić się tym, co on ma specjalnego i tym, co ja mogę dać od siebie. To jest eksperyment z czystej przyjemności tworzenia i dzielenia się tym z publicznością.
It's an experiment for the pleasure to do and to share with the people. We begin with the 14th century, Italian 14th century, then we go to the 15th century, Italian and French also.
Rozpoczynamy od włoskiego XIV wieku. Później sięgamy do włoskiego i francuskiego XV-wiecza. Więc pierwsza część jest średniowieczna i późnośredniowieczna, a w drugiej części przechodzimy do późnego renesansu i wczesnego baroku. W wyborze programu ważny był również tekst i możliwość dialogu, bo głównie w drugiej części są fragmenty, które w całości są dialogiem, kiedy kochanek rozmawia z miłością, dusza z ciałem, a na końcu noc rozmawia ze słońcem. Chcielibyśmy pokazać, kiedy nasze głosy są jednym, ale również ukazać ich dwoistość, łącząc to z naszą przyjaźnią, która jest tego częścią.
Love, there is the soul speaking with the body, and at the end the night speaking with the sun. So we would like to have moments where our voices are the same, but also to have this duality of the voice and also of our friendship, because it's a part of it.
Za namową organizatorów na festiwalu Muzyka w Raju rodzą się nowe zespoły. Jednym z nich jest Le Souvenir, założony przez argentyńskiego pianistę Rogera Helu. Roger na co dzień gra tradycyjne tango, ale w Paradyżu znamy go głównie jako artystę sięgającego po muzykę średniowieczną, związaną z wyjątkowym instrumentem. Co dziś jest ważniejsze, tango czy organetto?
The Argentinian music is music that still lives, you know?
Muzyka argentyńska jest tą, która ciągle żyje. To muzyczny język, który jest teraz wykorzystywany. Więc żyje, a mnóstwo młodych artystów wie, jak z niego skorzystać. Dlatego powstaje mnóstwo nowej muzyki w tej stylistyce. Dla mnie to jest ważniejsze, żeby być blisko, żeby się rozwijać w tych gatunkach, które ciągle buzują.
Live and develop inside of that thing that is growing, that is still growing.
A jak do tego doszło, że założyłeś swoją grupę muzyki średniowiecznej Le Souvenir? Potrzebowałeś już teraz, w tym momencie, tworzenia we własnym zespole?
Yes, well, it's an opportunity for me because...
Szukałem okazji i taką dał mi Cezary. Poprosił mnie, żebym coś mu zaproponował. I powiedziałem, okej, zagram po raz pierwszy z własną grupą właśnie w Paradyżu. Debiutujemy na muzyce w raju z Le Souvenir, który stworzyłem, a z zamiarem powołania go do życia nosiłem się już kilka lat i będą to nasze pierwsze koncerty.
A couple of years about how to do this music and we are doing that for the first time.
W jaki sposób trafiłeś na Klarę Brunetwilę i Sofię Danilewskaję? W tym przypadku to było dosyć proste, bo już wcześniej sporo razem koncertowaliśmy. W sumie w podobnym czasie studiowaliśmy razem przez 3 lata w Bazylei. Ja czasami dołączałem do nich, a czasem one do mnie. Tak powstało Le Souvenir Rogera Elu. W Paradyżu pewnie wielu z nas po raz pierwszy mogło spotkać się z niektórymi instrumentami. Na przykład na wiolonczeli da Spala grała Jasenka Balić-Żunić. Ale wróćmy jeszcze do organetto, bo na 17. edycji mogliśmy posłuchać mistrza, Christophe Deligny. Oto jego historia.
To twoja pierwsza wizyta w Polsce. Tak, to prawda i bardzo się z tego cieszę. A jak to się stało, że dopiero teraz do nas przyjechałeś?
Myślę, że nie było do tej pory okazji. Sam z siebie nie przyjechałem, nie miałem też zaproszenia, teraz jest pierwsze.
A jak do tego doszło, że znalazłeś się na festiwalu Muzyka w Raju?
Tak naprawdę dzięki Rogerowi Elu. Zapytał mnie, czy chciałbym przyjechać i zagrać z nim program na 2 organetto. Zgodziłem się, bo bardzo lubię Rogera. Dodatkowo powiedział mi, że istnieje taka możliwość, żebym zagrał solowy koncert, co mnie bardzo ucieszyło. Znamy Rogera już od kilku lat i to on pokazał nam, jak brzmi i jak wygląda organetto, ale wszyscy łącznie z nim mówią, że to ty jesteś mistrzem. Tego nie wiem. Przede mną było kilku muzyków grających na organetto. Jankes Prarkmar z Holandii, który kształcił się w Schola Cantorum Basiliensis w Bazylei, a także dwoje śpiewaków, którzy grali na organetto. Andrea von Ram i Estera Mondier. Ale możliwe, że ja byłem pierwszym, który zagrał program z muzyką Trecento. To był też początek pokazywania tego, że organetto było bardzo ważnym instrumentem w średniowieczu, także solowym.
That the organetto was a very important instrument and a solo instrument also.
A jak organetto cię odnalazło?
First I went to Basilea to study medieval music.
Najpierw pojechałem do Bazylei, żeby studiować muzykę średniowieczną, ale kiedy się już tam znalazłem, odkryłem prototyp organetto. To było dla mnie coś bardzo dziwnego. To było coś takiego, jak odnalazłem ten instrument, który pozwolił mi wyrazić siebie w sposób idealny. Grałem też na fortepianie, ale musiałem tak naprawdę od początku zrozumieć, jak należy grać na tym instrumencie, jak używać powietrza, jak grać muzykę średniowieczną. Więc pierwsze 3 lata były naprawdę ciężkie. Postanowiłem zrobić dyplom w Bazylei właśnie z organetto i był to pierwszy dyplom obroniony na organetto solo. A jak to teraz wygląda? Młodzi artyści znają ten instrument, chcą na nim grać, czy jesteś tylko ty i Roger? Nie, jest nas kilku, także młodych, i wytyczamy drogę. Tak samo jak Guillermo Perez, Katarina Vincenz, Roger. Jest jakby odrodzenie tego instrumentu. Jest inaczej niż 20 lat temu, kiedy nie był doceniany. Teraz znajdziemy go na całym świecie, bo są muzycy z Japonii, Korei, Argentyny. Wszędzie teraz można wyczuć zainteresowanie organetto. Wróćmy do Paradyża. Jak ci się podoba akustyka klasztoru? Nie zwracam jakiejś szczególnej uwagi na akustykę. Jest bardzo przyjemna. Grałem w wielu kościołach, gotyckich, romańskich, ale brzmienie w nim bardzo ładnie się rozwija. Tak naprawdę jest tu bardzo dobra akustyka dla muzyki dawnej, wykonywanej solo, ale też w małych grupach. Wszystkie koncerty, które słyszałem do tej pory, były bardzo dobre, bo także muzyka dociera wszędzie, bardzo dokładnie. Ale może to również
zależeć od tego, że rozprzestrzenia się w wyjątkowy i szczególny sposób.
Christophe Deligny wspomniał o akustyce klasztoru w Paradyżu. Trzeba przyznać, jest wyjątkowa. Dlatego niektórzy z bywalców festiwalu postanowili nagrać tu swoje płyty. Tak było z Vivą Bianką Luną Biffi czy Eleną Andrzejew, która nagrała suity wiolonczelowe Jana Sebastiana Bacha. Tak wspomina ten czas.
A wonderful time. Very, very quiet, very...
Wspaniały czas, bardzo wyciszający, bardzo spokojny. Wspaniale było mieć możliwość wykorzystania tego kościoła w nocy albo w godzinach, kiedy było tu bardzo spokojnie. Dla mnie osobiście było to bardzo głębokie i wspaniałe doświadczenie.
Na muzyce w raju w Paradyżu artyści nie są niedostępni dla publiczności. Każdy może ich zaczepić na klasztornych korytarzach i po prostu porozmawiać. Tak naprawdę o wszystkim. O muzyce, sztuce, widzeniu świata, codziennych problemach czy sposobach na spędzanie wolnych chwil. Po czasie znikają wszelkie bariery, także językowe, mówi duńska flecistka Boleterel.
Mogłabyś opowiedzieć, co się dzieje w ciągu twojego dnia, kiedy nie masz koncertów, kiedy na przykład nie musisz iść do pracy, ale co wtedy robisz?
Biegasz. Tak, i tutaj też biegam.
Biegam,
dlatego... Jest piękny tutaj i ja musisz biegać. It's very important for me.
Corino, chciałbym z tobą przeprowadzić wywiad po polsku. Co ty na to?
To jest trochę koszmarne, dlatego brakuje gramatyku w ogóle.
Próbowaliśmy już 2 lata temu, ile dobrze pamiętam, siedząc sobie na ławce gdzieś w Świdnicy, niedaleko muzeum, było bardzo klimatycznie. Teraz tutaj spotykamy się w Żaganiu. I przez te 2 lata poduczyłaś się polskiego?
Nie. Nie miałam czasu w ogóle, tylko jestem na jak jest, on the road, koncerty i to nie mam czasu na język polski uczyć.
No tak, skoro już się trochę poznaliśmy, to dostąpiłem zaszczytu recitalu na klawisimbalum tylko dla mnie. Pozostała jeszcze jedna ważna kwestia. Nie ma festiwalu Muzyka w Raju bez, jak o nim mówią artyści, świętego sernika. Ten, kto spróbował, wie, o czym mówię. 5 lat temu wyruszyłem na poszukiwanie świętego przepisu. Pierwszym tropem była siostra Barbara.
Wszyscy mnie odsyłają z miejsca do miejsca. Gdzie można znaleźć osobę, która jest odpowiedzialna za to coś niesamowitego? Czyli jednak pani Zosia. A ja słyszałem, że siostra Barbara.
No to ktoś kłamie, niech do spowiedzi idą.
I przy tym serniku, żeby tak kłamać?
No ja nie wiem, że oni tak w świętym miejscu kłamią, to naprawdę.
Przy świętym serniku, bo tak muzycy o nim mówią.
No właśnie.
Także trzeba iść dalej.
Ja święta jestem, ale nie.
Ale sernik nie też jest święty. Nie od sernika, a od jabłecznika?
Nie, od też święta. To pani Zosia, jabłecznik, sernik.
Skoro siostra Barbara stwierdziła, że jest święta i nie kłamie, to byłem na dobrej drodze, aby odnaleźć ten paradyski gral. Łatwo jednak nie było.
Nie ma pani Zosi?
Nie.
A kiedy będzie?
Ona jest tylko rano.
Tylko rano?
Tak.
A pani nic nie wiedzą na temat tego świętego sernika?
Coś tam wiedzą, ale o co chodzi?
Jak to o co chodzi? O recepturę chodzi.
Ale po kilku minutach próśb, pani Ania, córka pani Zosi, zaczęła co nieco zdradzać. Dołączył też jeden z kleryków.
A wie pani może, ile blach jest na każdy dzień przygotowywany?
Wie pan co, no tak dziennie to 10 sztuk robimy.
Gdzieś jest specjalnie zmagazynowany, zamykany pod kluczem, tak żeby nikt nie miał do niego dostępu, w specjalnej lodówce.
Tak, bo klerycy to taki naród, że tylko zauważy sernik.
To... Aha, i że to widać później, tak?
Ja na przykład hodowałem to 4 lata na serniku paradyskim. Największą tajemnicą jest to, że sernik paradyski jest pieczony na... To jest z miłością w tych murach klasztornych, myślę, że to wszystko sprzyja.
Te piece są inne po prostu.
Piece, ale i atmosfera. Gdyby chcieć mieć ten sernik gdzieś w domu, myślę, że on nie wyszedłby tak dobry, jak wychodzi tutaj.
Czyli oprócz tego, że trzeba pokroić sernik, to trzeba pokroić jeszcze atmosferę, wyciąć kawałek, zabrać do domu i dopiero wtedy ewentualnie mogłoby się udać.
Zanim się wsadzi ręce do miski, czy wrzuci pierwszy składnik, to już musi być z miłością, z uczuciem robione.
Czy te wszystkie składowe, muzyka, artyści, klasztor, organizacja, powodują, że festiwal Muzyka w Raju w Gościkowie Paradyżu jest najlepszym tego typu festiwalem na świecie? Corina Marti.
That's difficult, that's dangerous to say as an artist, yes, because then you have to play only there and that's it. I think...
To trudne, to niebezpieczne tak mówić. Bądźmy szczerzy, jest wiele wspaniałych festiwali, ale Paradyż jest szczególny, bo jest tu wyjątkowa energia i powiem to jeszcze raz. Nie znam drugiego takiego festiwalu, gdzie księża i klerycy sprzedają ciasto. Dla mnie to coś pięknego. Co powiedział jej mąż, lutnista Michał Gądko?
Myślę, że dlatego, że festiwal w Paradyżu bardzo często stara się eksperymentować i wiele festiwali, powiedzmy, w pewnym sensie kupuje troszeczkę gotowe produkcje, prawda? I tutaj w Paradyżu można, tak jakby użyć trochę metafory, często ugotować własną potrawę. To jest bardzo miłe i nie zawsze się to zdarza muzykom, że po prostu mogą gdzieś przyjechać na dłuższy czas i eksperymentować, i z tych eksperymentów czasami wychodzą bardzo ciekawe rzeczy. W związku z czym to sobie osobiście bardzo cenię i to w Paradyżu jest w pewnym sensie unikatowe.
I trudno się z panem Michałem nie zgodzić, bo to właśnie tu narodziły się nowe formacje. Jedną z nich jest Ground Floor Eleny Andrzejew.
I don't know all festivals, but it's a very, very wonderful festival.
Nie znam wszystkich festiwali na świecie, ale to naprawdę wspaniały festiwal. Myślę, że niektóre z festiwali mają podobnego ducha, ale prawdą jest, że wśród wszystkich, w których brałam udział, w Paradyżu znajduję coś ekstremalnie wyjątkowego. Something extremely special
here. Jest jedyny w swoim rodzaju ze względu na miejsce i ze względu na ludzi, którzy go tworzą. Tworzą ten festiwal nie tylko muzycy, pamiętajmy o całej armii ludzi, którzy, armii może za dużo powiedziane, ale wykonują rzeczywiście tytaniczną pracę wokół tego miejsca, żeby stworzyć klimat i atmosferę, zarówno dla muzyków, jak i dla publiczności.
Gdyby nie między innymi wolontariusze, nie działałoby wszystko jak w zegarku. Ten festiwal nie byłby tym, czym jest, gdyby nie publiczność, mówi duńska flecistka Bole Terrell.
In that case I would say because of the audience.
W tym przypadku powiedziałabym, że ze względu na publiczność. Naprawdę. Dla mnie to bardzo ciepłe i wyjątkowe uczucie być tutaj i grać dla wszystkich. Więc z powodu festiwalu i wszystkich, którzy przy nim pracują. Pewnie dlatego, że jesteśmy kolegami, że spotykamy się też na innych festiwalach na całym świecie, ale to, co jest tutaj wyjątkowego, to cała organizacja, ekipa i publiczność, więc wszystko dookoła tak naprawdę jest bardzo ważne. To może na koniec jeszcze kilka słów od Anne Bezon. Myślę, że najważniejsza jest tu publiczność. Tu jest całkiem sporo młodych ludzi. Kiedy widzisz młodych ludzi na koncertach, jak w Polsce, to jest to coś niezwykłego. Kiedy grasz barok albo muzykę romantyczną, daje ci to mnóstwo energii. Nawet ekipa, która się tu nami zajmuje, wszyscy pracują z tobą, pomagają ci. Wszyscy są młodzi, także mentalnie. W 2019 roku Muzyka w Raju zmieniła swoją formułę. Organizatorzy postanowili uczynić województwo lubuskie ziemią muzyki dawnej. Koncerty nie odbywały się już tylko w paradyskim klasztorze, ale także w Żaganiu, Letnicy, Świdnicy i Gorzowie Wielkopolskim. To raj poza rajem. Natomiast w tym roku koronawirus zmienił wszystko. Nie ma występów na żywo, spotkań z muzykami, ale za to można poczuć rajski klimat, oglądając koncerty z poprzednich lat. Muzyka w Raju w sieci i nie tylko zawitała do wielu lubuskich miejscowości.
Udało nam się również dzięki temu, że jesteśmy zaprzyjaźnieni z muzykami, że oni nam pozwalają na więcej niż na przykład pozwalają normalnej telewizji. Możemy z tymi kamerami wejść tam im na zupełnie bliską odległość. Udało się przenieść część tej atmosfery, może dużą część tej atmosfery, która towarzyszyła koncertom paradyskim. I myślę, że montażami staraliśmy się to jeszcze bardziej podkreślić. Chcieliśmy pokazać intensywność tych doznań, które tam mamy. Jeżeli ktoś teraz przyjdzie na taką projekcję i potraktuje ją jak film, to znaczy, będzie się zachowywał tak jak w kinie, czyli da się wciągnąć tej narracji muzycznej, która tam się dzieje, to myślę, że będzie to dla niego doświadczenie może nie do końca porównywalne z tym koncertowym, ale silne.
Mówił ten, którego do tej pory specjalnie nie przedstawiałem, a jego postać była już kilkukrotnie zaznaczona. Cezary Zych, prezes Fundacji Muzyki Dawnej Kanor, która jest organizatorem Muzyki w Raju. Cezary nie jest prezesem działającym ponad wszystkim, tylko zarządzającym. Po każdorazowych zapowiedziach paradyskich koncertów siada za obiektywem i nagrywa wraz ze swoimi współpracownikami. Dzięki czemu w 2020 roku, mimo pandemii, artyści związani z festiwalem grają dla nie tylko lubuskiej publiczności.
Uważam, że to jest dobry pomysł. Przyszliśmy tutaj z mężem i czujemy się tacy odprężeni, wypoczywamy. Widzimy z bliska twarze ludzi, którzy grają. Nawet to jest pewien plus. Raz byliśmy chyba w Paradyżu, ale to były bardzo późne koncerty i szczerze mówiąc trochę męczące w związku z godzinami, jakie się odbywały. Natomiast tutaj bardzo przyjemnie i jeszcze w innych miejscach tu w okolicy odbywały się koncerty. Bardzo nam się podobały.
Bardzo mi się to podoba, że w ogóle zostało coś zorganizowane w tym czasie takim tu. Na pewno na żywo oglądać wykonawców tej muzyki to jest nieporównane raczej. Można to wszystko wysłuchać przez film, ale to w rzeczywistości to chyba powinno być na żywo. Nie? W moim przypadku ja tak to odbieram, jak widzę na żywo tych muzyków. To jest coś wspaniałego. No i sam klimat tam jednak w Paradyżu jest inny nastrój tego kościoła.
Nie jest więc łatwo przenieść klimat Paradyża w inne miejsca, choć wierzę, że wielu widzów dało się wciągnąć i przynajmniej przez moment poczuło przyjemny chłód klasztornych murów, zapach serwowanych w przerwach kawy i sernika, a przede wszystkim bliskość i ciepło, które bije od muzyków. A może po obejrzeniu projekcji filmowej poczuli tak mocno to samo co ja, czyli tęsknotę za rajem.